Retoryka. Podstawowe definicje i charakterystyka. Istnieje bardzo wiele definicji retoryki. Od starożytności próbowano ją określać na wszelkie możliwe sposoby. Uważano, że retoryka to siła, moc przekonywania, albo że jest to sprawczyni przekonywania, albo jest to sztuka perswazji, sztuka przekonywania. To najczęściej były stosowane wypowiedzi, które definiowały czy określały retorykę. Najbardziej rozpowszechnioną definicją retoryki była taka łacińska formuła, że retoryka jest ars bene dicendi, że jest to sztuka dobrego mówienia, ars bene dicendi. I teraz ars tłumaczymy jako sztuka i to trochę upraszcza nam rozumienie, czy troszeczkę zniekształca nam rozumienie retoryki jako sztuki, bo słowo ars oznaczało pewną wiedzę praktyczną. To nie była tylko taka sztuka, jak dzisiaj postrzegamy. Jakiś artysta poci się i biedzi, żeby coś tam wynaleźć, ale ars to było także rzemiosło. To była wiedza praktyczna, wiedza stosowana. Było to również przemyślane działanie, czyli takie rozumne pokierowanie wytwórczością, rozumne pokierowanie wytwarzaniem. I tam jest jeszcze słowo bene. Bene jest również dobrze, prawda? Sztuka dobrego mówienia. To było słowo pojemne, bo z jednej strony oznaczało to słowo poprawne mówienie, sprawne mówienie, czyli retor to jest ktoś, kto sprawnie posługuje się słowem, kto jest dobrym mówcą w znaczeniu właśnie, że jest biegłym w mowie, potrafi dobrze, biegle, przekonująco mówić. Ale słowo bene oznacza także dobre, dobry w znaczeniu etycznym. I to bardzo wysoko w starożytności rzymskiej stawiali stoicy, którzy w ogóle całą filozofię sprowadzili do etyki, do bardzo wysoko postawionych zasad etycznych. Także ars bene dicendi rozumiano jako sztuka dobrego mówienia, sztuka mówienia etycznego, sztuka, która służy dobru wspólnemu. Mówcy mają dbać o państwo jako politycy, jako mężowie stanu. A zatem bene rozumiano także w ten sposób i to otwierało dyskusję, do dzisiaj ta dyskusja się toczy, czy retoryka jest moralna, czy można posługiwać się retoryką. O tym może za chwilę, ale takim dopowiedzeniem do tej formuły ars bene dicendi, sztuka dobrego mówienia, była inna formuła łacińska, a mianowicie orator est vir bonus dicendi peritus. Orator, mówca, jest mężem, jest politykiem dobrym, etycznie dobrym, który jest biegłym w mówieniu. Zatem w wychowaniu retorycznym, w ogóle w tym ówczesnym grecko-łacińskim wychowaniu, bardzo stawiano na cnotę, a więc udoskonalanie się, na wchodzenie na wyżyny, na rozwijanie swoich zdolności, umiejętności, także właśnie w sensie etycznym. Orator est vir bonus dicendi peritus. Mówca jest mężem, jest mężczyzną, jest człowiekiem dobrym, biegłym w mówieniu. I teraz te dyskusje, czy retoryka jest etyczna, czy ma związek z moralnością. Do dzisiaj one trwają. Z jednej strony trzeba powiedzieć, że retoryka jest narzędziem, to znaczy jest pewną metodą oddziaływania na ludzi. A zatem jest w tym sensie neutralna, że można przekonywać do spraw dobrych, do spraw złych, a zdolności retoryczne oceniamy jakby na innej płaszczyźnie, czy ktoś dobrze, pięknie, skutecznie do czegoś przekonuje. Z jednej strony tak się uważa i to jest oczywiście słuszne. Retoryka jest narzędziem obosiecznym. Może służyć dobru, może służyć złu. Ale trzeba też powiedzieć, że retoryka ma taką, jakby to powiedzieć, wewnętrzną moralność. To znaczy, retoryka zakłada grę fair. To znaczy, jest rywalizacją na słowo, na słowa, jest szermierką słowną, w której to rywalizacji wygrywa lepszy, ten, kto lepiej posługuje się słowem. Jeśli wchodzimy w manipulację, jeśli posługujemy się jakimiś pozorami, to nie mamy do czynienia z retoryką, tylko erystyką, a więc walką na słowa po to, żeby wygrać, albo sofistyką, czyli takim pozornym argumentowaniem czy dowodzeniem. retoryka jest grą fair. To znaczy nie mogę mojego partnera w dyskusji manipulować, oszukiwać, stosować jakichś niegodziwych chwytów, bo wtedy przestaje być retorem, a staje się jakimś manipulatorem, sofistą czy zwolennikiem erystyki. I teraz trzy takie rzeczy są ważne w retoryce. Po pierwsze, właśnie była grą fair, a więc uczyła przestrzegania reguł. To znaczy, stają naprzeciwko siebie równosilni, równointeligentni ludzie. Jeden jest za daną sprawą, drugi jest przeciw. I w sensie publicznym, wobec audytorium, wobec odbiorców, przekonują się nawzajem do swoich racji. Każdy z nich może być przekonany, a może przekonać innych. Zatem jest to przestrzeganie reguł. To znaczy gramy w sposób partnerski. Po drugie, właśnie partnerski charakter retoryki. Ona jest umiejętnością, zdolnością, w której każdy ma te same możliwości. W którym człowiek staje, nieważne czy jest bogaczem, czy jest myślicielem, filozofem, każdy ma te same możliwości w tej dyskusji, w tym przekonywaniu, do którego w tych zawodach słownych, do których staje. I Arystoteles nawet uważał, że mówca powinien zdobywać swoją wiarygodność nie ze względu na jakieś uprzednie zdanie o tym mówcy. Nie dlatego, że traktujemy człowieka jako autorytet, że jest filozofem, profesorem, dowódcą wojskowym, kimkolwiek by tam był, tylko mowa ma być tu i teraz. Tu i teraz się rozgrywa przekonanie. Tu i teraz mówca w tej, a nie innej sytuacji ma przekonać do siebie swoich odbiorców. To jest bardzo partnerski charakter retoryki. To znaczy każdy może osiągnąć sukces. I po trzecie, wielka otwartość. Retoryka polegała na to jest cały zespół reguł, różnych technik, metod retorycznych. I te reguły są klarowne i jasne. One są podane na talerzu, nie ma tutaj niczego ukrytego. Można powiedzieć, że kiedy mówcy stają w tej rywalizacji słownej, to mniej więcej wiadomo, jakimi technikami będą się posługiwać. To może być ironia, przenośnia, żart, narracja, jakieś opowiadanie, wywoływanie emocji, ale także racjonalne argumenty. A zatem to wszystko jest klarowne, jasne, podane na talerzu i to świadczy jak najbardziej pozytywnie o retoryce jako tej technice bardzo etycznej w tym znaczeniu. W tym znaczeniu, że ona jest partnerska, że traktuje człowieka jako kogoś myślącego, jako również osobę. To jest ars benedicendi, najbardziej powszechna definicja retoryki. Ale trzeba jeszcze użyć jeszcze jednej definicji, jeszcze jednego określenia, bo ono jest naprawdę wspaniałe. Arystoteles, czyli wybitny myśliciel starożytności, jeden z najwybitniejszych, do dzisiaj wiele jego poglądów jest aktualnych, napisał książkę pod tytułem Retoryka. I tam zdefiniował interesującą nas sztukę w taki sposób, że jest to metodyczne, że jest to umiejętność metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonujące. Jeszcze raz to powiem. Retoryka jest to umiejętność metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonujące. A zatem retoryka staje się w tej definicji, w tym określeniu nie tylko sztuką dobrego mówienia, takiego mistrzowskiego posługiwania się słowem, głosem, intonacją, artykulacją, jakimiś fascynującymi, emocjonującymi wypowiedziami, ale retoryka to także szkoła porządnego myślenia. Zanim przystąpię do tej rywalizacji słownej, muszę pomyśleć, muszę zastanowić się. Muszę rozpoznać temat, muszę przyjrzeć się odbiorcom i zobaczyć, co w danej sprawie będzie przekonujące dla moich odbiorców i co ze względu na moje możliwości intelektualne, słowne, argumentacyjne może być porywające, może być zachwycające i przekonujące. I teraz to jest właśnie jedna z piękniejszych definicji retoryki, która w starożytności trochę była zapomniana, dzisiaj do tego wracamy, studiując Arystotelesa, czytając właśnie jego myśl. Otóż retoryka to jest sztuka mówienia i sztuka myślenia. Bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli tego świadomość, że jest to rozumne pokierowanie wytwarzaniem. A chodzi w retoryce o to, żeby spotkać się z drugim człowiekiem i w tym dialogu, w tym rzeczowym przekonywaniu się, także emocjonalnym oczywiście, ale w tym takim, w tej rozmowie, w tym przekonywaniu używać rozumu, posługiwać się rozumem, językiem rozumnym, językiem dorzecznym. O to chodzi w przeważającej mierze w retoryce. I teraz retoryka klasyczna rozwijała się w takich trzech obszarach. Te obszary, te działy retoryki są o tyle ważne, że nie można ich rozdzielać. Jeśli gdzieś tam w dziejach nastąpiło jakieś pęknięcie, to retoryka się degradowała. Otóż po pierwsze mówimy o praktyce retoryki. Już od starożytności retoryka była tą umiejętnością występowania publicznego przed sądem, na tych zebraniach, zgromadzeniach społecznych, ludowych, w różnych dyskusjach. Zatem retoryka narodziła się z praktyki, zaobserwowano, jak ludzie ze sobą rozmawiają, jak się przekonują, jak argumentują. Retoryka to była przede wszystkim praktyka publicznego mówienia. Po drugie, na tej bazie, na kanwie tych wystąpień praktycznych, wielcy myśliciele greccy, potem łacińscy, opracowali teorię retoryki. A zatem drugi dział to jest teoria. I to naprawdę jest coś wspaniałego, ponieważ skoro retoryka zrodziła się z doświadczenia, z praktyki, to nie jest teorią abstrakcyjną. Ona jest nawet uniwersalna, ponieważ myśliciele greccy i łacińscy byli niesłychanie zmyślni, niesłychanie mądrzy, bardzo praktyczni też. To znaczy zaobserwowali i właściwie skatalogowali, zreflektowali to, jak to się dzieje, że człowiek jest przekonujący, że argumenty trafiają do odbiorców. A zatem tutaj są elementy i filozofii, logiki, psychologii, komunikacji. Do dzisiaj teoria retoryki jest naprawdę niezwykle pociągająca i bardzo ciekawa. Ona jest uniwersalna. Ona się sprawdza zarówno w komunikacji słownej, jak i w analizie obrazów, w analizie tekstów, dlatego że teoria retoryczna wyrastała z tego doświadczenia. I trzeci dział retoryki to jest, mówiąc dzisiejszym językiem, dydaktyka retoryki, a więc retoryka w szkole. Otóż te wszystkie doświadczenia, praktykę retoryki, potem teorię retoryki, przelano na wychowanie. Zaobserwowano, kiedy język jest skuteczny, kiedy człowiek skutecznie przekonuje, to zostało, jak mówiłem, zreflektowane, opisane, uogólnione i to przekazuje się uczniom w szkole. I teraz te trzy działy, praktyka retoryki, teoria retoryki i retoryka w szkole, one są współzależne. Tam, gdzie jest wolność, tam, gdzie jest wolność mówienia, gdzie można krytykować władzę, gdzie rozwija się praktyka retoryki, tam też bardzo chętnie, bardzo łatwo rozwinie się refleksja nad tą komunikacją. A potem tą refleksją dzielimy się z uczniami, ze studentami. To jest bardzo ważne, by tych działów nie oddzielać, bo to daje nam całą tę kulturę klasyczną, która sprawiła, że retoryka została wzniesiona na prawdziwe wyżyny i była prawdziwą perełką w naszej klasycznej kulturze. Zatem praktyka retoryki, teoria retoryki i retoryka w szkole, te wszystkie działy sprawiły, że retoryka w naszej europejskiej kulturze wzniosła się na prawdziwe, intelektualne wyżyny. Retoryka. Podstawowe definicje i charakterystyka.